Witam Was, kochani. Na tym nabożeństwie mamy świetny czas. Mam dzisiaj małe wyzwanie przed sobą, bo zapomniałem w domu okularów. I postaram się stać w ten sposób mniej więcej, żeby umieć mniej więcej dostrzec swoje notatki. Nie wiem, jak przeczytam z Biblii, ale Duch Święty działa. Amen? Amen. Kochani, chciałbym dzisiaj mówić na temat fundamentalnych rzeczy. Gdybym powiedział, powróćmy do tego, co jest najbardziej podstawową, najbardziej fundamentalną rzeczą w naszym życiu, w naszym kościele. Powróćmy do korzeni. Zacznijmy na nowo żyć tym, co jest fundamentalne. Co to jest fundamentalne? Co to jest ta fundamentalna rzecz? Czym jest to sedno, dla którego żyjemy, dla którego służymy, dla którego pracujemy? Co to jest ta fundamentalna rzecz? Zajrzałem do słownika wyrazów bliskoznacznych, żeby sobie bardziej przypomnieć słowo fundamentalny. Co to znaczy fundamentalny? To znaczy podstawowy, kardynalny, pierwszoplanowy. Co to jest ta pierwszoplanowa rzecz w naszym życiu? Pierwszorzędny, nadrzędny, naczelny, kluczowy, sztandarowy, rozstrzygający, krytyczny, najważniejszy, doniosły, zasadniczy, strategiczny. Jaka rzecz jest tą rzeczą strategiczną w Twoim życiu? Główną, czołową, węzłową, rudymentarną. Co to jest ta rudymentarna rzecz, którą się kierujemy? Jeżeli mielibyśmy sprowadzić wszystko do tego najważniejszego, czy to w pracy w kościele, czy w domu, do serca, do sedna, to co to miałoby być? Na czym budujemy nasze życie? Na czym budujemy naszą służbę i to wszystko, co z niej wyrasta i czerpie i bierze wartości? Co to jest? Fundamentalna rzecz. Fundamentalizm. Większość ludzi, jak słyszy przymiotnik fundamentalista, kojarzy od razu go z kimś, kto ma bardzo wąską perspektywę patrzenia na człowieka, na świat. Fundamentalista to jest ktoś, kto wąsko ocenia wszystko z tej jednej podstawowej wartości, którą czerpie, i wszystko ocenia, żyje, przekłada wszystko na tą jedną rzecz, która dla niego jest fundamentalna. W jaki sposób patrzymy na Boga? Jaka to jest ta fundamentalna rzecz, fundamentalna perspektywa Boga, z której wszystko inne bierze swój początek? Można powiedzieć, że większość ludzi moglibyśmy nazwać fundamentalistami. Dlatego, że większość z nas, sposób, w jaki przeżywa swoje życie, sposób, w jaki reaguje na drugiego człowieka, patrzy na drugiego człowieka, ocenia rzeczywistość, która wokół nas się znajduje. Większość z nas ocenia tą rzeczywistość właśnie z perspektywy patrzenia na Boga. W zależności od tego, jak ja oceniam, kim jest Bóg, tak patrzę na swoje życie. I na przykład dla niektórych Bóg jest kimś bardzo surowym. Jest sędzią, który wszystko poukładał i teraz patrzy, czy wszystko przebiega zgodnie z tym, jak zostało na początku zarządzone. Dla innych Bóg jest jakąś gdzieś istotą na samym początku, która wszystko to spowodowała, zaczęło istnieć, ale która nie ingeruje w ten świat i nie interesuje się tym światem. I ta osoba patrzy na życie i mówi, co jest dobre dla ciebie, to jest dobre dla ciebie, co jest dobre dla mnie, to jest dobre dla mnie. Jest bardzo, podchodzi do życia w sposób bardzo relatywistyczny. Ktoś inny z kolei patrzy na to, że jest sam Bogiem, bo w każdym z nas jest cząstka Boga, więc traktuje siebie jak Boga. I przeżywa swoje życie w bardzo egoistyczny sposób, bo twierdzi, że ponieważ jest we mnie cząstka Boga, dlatego należy mi się to czy tamto. Jakie jest twoje fundamentalne patrzenie na Boga, perspektywa patrzenia na Boga? Bo od tego, w jaki sposób patrzymy na Boga, będzie zależało, w jaki sposób będziemy przeżywać nasze życie, w jaki sposób będziemy patrzeć na drugiego człowieka. A jeśli ta fundamentalna perspektywa Boga, jeśli ta fundamentalna perspektywa Boga opiera się na Bogu, który jest Bogiem miłości, Bogiem łaski, Bogiem, który przez Jezusa Chrystusa odkupił nasze życie i wydostał je z błota i posadził wysoko? A jeśli nasza perspektywa Boga opiera się na Bogu pełnym miłosierdzia, który patrzy na nas i widzi, patrzy na nas przez pryzmat Jezusa Chrystusa, jak wtedy będzie wyglądało nasze życie? Bo jeśli ta fundamentalna perspektywa patrzenia na Boga opiera się na Jezusie Chrystusie, który złożył swoje życie za nas, jeśli zaczniemy nasze życie od tego fundamentalnej prawdy, którą jest Bóg miłości, którą jest Bóg miłosierdzia, to w ten sposób, kochani, będziemy postrzegać wszystko, co się dzieje wokół nas. Przez ten pryzmat Boga, przez ten pryzmat fundamentalnej prawdy o Bogu, jeżeli odkryjemy Jego w sobie, jeżeli otrzymamy to objawienie Boga, to wówczas zmieni się perspektywa naszego patrzenia na cały świat. Patrzenia na Kościół, na swoich bliskich wokół, na swoich przyjaciół w pracy i na swoich sąsiadów. Na swoją relację z Bogiem, i ta perspektywa będzie główną prawdą w naszym życiu, od której wszystkie inne prawdy będą czerpać. Mój szef jest człowiekiem, który jest bardzo dobrze wykształcony, który przeszedł przez bardzo różne szkolenia, które spowodowały, że praca z nim jest naprawdę wielką przyjemnością. Rozwiązywanie problemów wspólnie razem z nim jest bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ czerpie on doświadczenie, czerpie on pomysły z różnych ciekawych źródeł, których doświadczył w swoim życiu. Ale jest jedna rzecz w jego życiu, która sprawia, że kiedy człowiek zacznie mówić o Bogu, to w nim zaczyna pojawić się nutka cynizmu. Dlatego, że jest to człowiek, który wierzy, że Bóg nie istnieje. Że nie ma czegoś takiego jak wyższa istota, nie ma czegoś takiego jak Stwórca, który stworzył wszystko wokół nas. I wtedy, kiedy zaczynamy mówić o Bogu, wtedy w nim pojawia się sarkazm, pojawia się wyśmiewanie. I to właśnie jest ta fundamentalna prawda w naszym życiu. Ten fundamentalizm, który jest w każdym z nas, który sprawia, że poprzez perspektywę patrzenia na Boga zaczynamy patrzeć na drugiego człowieka. Więc jeśli w naszym życiu będziemy mieć objawienie tej fundamentalnej prawdy, którą jest Bóg miłości, Bóg miłosierdzia, Bóg, który przez Jezusa zbawił nasze życie, który dał nam łaskę, abyśmy byli tym, kim jesteśmy w Jego Królestwie, to kochani, wówczas będziemy patrzeć na drugiego człowieka nie w cyniczny sposób, nie w sposób wyśmiewający, albo tylko patrzący, albo jak najwięcej wydostać do samego siebie, ale będziemy patrzeć na niego przez pryzmat Boga. pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, w pierwszym wersecie, i pozwólcie, że spróbuję to przeczytać, napisane jest w ten sposób. Gdybym miał dar mówienia w każdym języku, jaki istnieje w niebie czy na ziemi, a nie miłował bliskich, wydawałbym jedynie puste dźwięki. Gdybym miał dar prorokowania i wiedział o wszystkim, co się może wydarzyć, i gdybym posiadł wszelką wiedzę, a nie miłował bliźnich, jaki byłby z tego pożytek? Nawet gdybym miał dar wiary i mógł rozkazać górze, aby się przesunęła, bez miłości i tak nikt by mnie, nic by mnie znaczył. Gdybym rozdał ubogim wszystko, co posiadam, i żywcem został spalony za głoszenie Ewangelii. Posłuchajcie. I żywcem został spalony za głoszenie Ewangelii, a nie miłowałbym bliźnich, nic bym przez to nie zyskał. Miłość wyraża się cierpliwością i dobrocią. Nigdy nie jest zazdrosna, chełpliwa ani zarozumiała. Nie jest dumna, arogancka ani samolubna. Nie obstaje przy swoim. Nie jest drażliwa ani skłonna do grzechu. Nie żywi urazy ani nie pamięta cudzych błędów. Nie sprawia jej radość, niesprawiedliwość, lecz kto postępuje prawo. Jeśli kogoś kochamy, pozostajemy mu oddani bez względu na ponoszone ofiary. Wierzymy mu, spodziewamy się po nim tego, co najlepszego, i zawsze stajemy w jego obronie. I na koniec pozostaje zatem wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest miłość. Kochani, trzy rzeczy. Wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest miłość. Fundamentalna rzecz. Miłość. Wiara, którą daje nam Bóg, wiara, która powoduje, że wiemy, że Bóg jest i działa i może sprawić cuda. Niesamowita rzecz, wiara. Fantastyczna rzecz, nadzieja, która sprawia, że pomimo sytuacji, w jakich się znajdujemy, że jest w naszych duszach Bóg i że jest nadzieja na dobrą przyszłość, że jest wizja na to, co się może stać w naszym życiu bez względu na okoliczności, bo Bóg czuwa nad wszystkim. Ale w tym wszystkim, pośród tych trzech rzeczy, najważniejsza jest miłość. I to jest ta fundamentalna rzecz, Kościele, którą modlę się, aby Duch Święty nam nieustannie objawiał. Aby nam nieustannie przypominał, bo z niej patrzymy na Boga, z niej patrzymy na człowieka i z niej patrzymy na naszą rolę w tym świecie. Tak wielu ludzi ma różne perspektywy postrzegania Boga. Jest tragedią, kochani, że Bóg może stać się czymś albo kimś, kiedy ktoś ma przekręcony sposób patrzenia na Boga, skrzywiony sposób na Boga. Ten ktoś wtedy, kiedy zaczyna żyć tym skrzywionym obrazem Boga, staje się kimś brzydkim, staje się kimś okropnym. Dopiero wtedy, kiedy przybieramy właściwą perspektywę, kiedy patrzymy na Boga poprzez tą fundamentalną prawdę, jaką jest miłość, Wtedy dopiero możemy dostrzec piękno, które Bóg stworzył wokół nas, bez względu na to, jakie są okoliczności, bo patrzymy przez ten pryzmat, przez tą perspektywę, którą jest najważniejsza wartość, jaką jest miłość. Dlatego tak bardzo ważne jest, Kościele, w tym, co robimy, do czego zdążamy, co planujemy, tak bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, przyjęli i nie odchodzili od tej fundamentalnej, kardynalnej, najważniejszej prawdy, do czego wszystko sprowadza się w naszej służbie, do czego wszystko sprowadza się w naszym życiu, kochani, do miłości. Ponieważ zależnie od tego, jak wierzymy, kim Bóg jest, zależnie od tego będziemy wierzyć, co Bóg może uczynić. Kochani, zależnie od tego, jak my wierzymy, kim Bóg jest, będziemy wierzyć, co Bóg kocha. Zależnie od tego, kim wierzymy, kim Bóg jest, będzie zależało od tego, co Bóg błogosławi. Zależnie od tego, jak uwierzymy, kim Bóg jest, będzie zależało od tego, jaka będzie nasza postawa. Bo będziemy widzieli, kochani, w ten sposób Boga. W Psalmie 119, 68 rozdziale napisane jest: dobry jesteś i dobrze czynisz. Bóg jest dobry i dobrze czyni. I to jest ta właściwa perspektywa. W Psalmie 11, 7 wersecie napisane jest: Pan jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość. Taki jest nasz Bóg. Jeśli uchwycimy tą właściwą perspektywę patrzenia na Boga, to obojętnie, kim jesteśmy, czy liderami, czy jesteśmy członkami tej społeczności, czy tylko przychodzimy tutaj czasami, bez względu na to, kim jesteś. Ale takie postrzeganie Boga, który jest miłością, sprawi, że będziesz miał zdrową perspektywę patrzenia na Kościół. Że będziesz miał zdrową perspektywę patrzenia na służbę, na swoje miejsce, na swoją rolę w domu, w pracy i w Kościele. Bo ona zmieni twoją postawę. Ona zmieni twoje wierzenia. Zmieni swój sposób patrzenia na innych ludzi. Ta fundamentalna prawda. Ta fundamentalna wartość, którą jest miłość Jezusa. Bez niej praca jest wielkim zmaganiem się. Bez tej wartości fundamentalnej służba jest tylko zmaganiem się. Bo gdy my jako Kościół, jako wierzący, naprawdę uchwycimy, kim Bóg jest, co Bóg czyni, co Bóg kocha i co Bóg błogosławi, jeśli sprowadzimy to wszystko do tej najważniejszej, fundamentalnej, podstawowej rzeczy, o której Nowy Testament mówi, że jest miłość, kochani, wiara, nadzieja, a z nich najważniejsza jest miłość, to wtedy, kochani, uchwycimy zdrową perspektywę Kościoła. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w 15 i 16 wersecie, jest takie niesamowite, w tym tłumaczeniu słowo życia jest niesamowite słowo, które odkryłem i na którym chciałbym dzisiaj oprzeć moje dzielenie się z wami. W tym wersecie pisze: stając się coraz bardziej podobni do Chrystusa, który jest głową swego ciała Kościoła, poddane mu ciało jest doskonale synchronizowane, a każdy jego element we właściwy sposób służy innym częściom, także cały organizm jest zdrowy i rozwija się w atmosferze miłości. Kochani, z tej perspektywy, którą jest fundamentalna prawda miłość, możemy budować wszystko. I na tej fundamentalnej prawdzie zbudowany jest Kościół. Kościół, który nie jest instytucją, nie jest organizacją, ale Kościół, który jest czym? Organizmem. Organizmem jest częścią ciała Chrystusowego, który jest Jego głową. I jako organizm Jego podstawową rzeczą jest wzrastać, jest rosnąć, rozwijać się, być zdrowym. I o tym pisze Boże Słowo. I o tym chciałbym mówić dzisiaj. W jaki sposób Kościół ma rosnąć? Kościół ma rosnąć poprzez bycie zdrowym organizmem. Co to znaczy bycie zdrowym organizmem? Bycie zdrowym to znaczy wtedy, kiedy jego podstawowe funkcje rozwijają się w równomierny sposób. Jeśli mielibyśmy, kochani, wybrać z Bożego Słowa dwa podstawowe wersety, dwa fragmenty, które mogłyby być mottem pracy dla Kościoła, to, kochani, jednym z nich jest fragment w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, 37 wersecie. Kiedyś pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał się go: nauczycielu, powiedz mi, co jest takie najważniejszego w Bożym Słowie, w tym, co przekazywali prorocy z przesłaniem, jakie Bóg miał do Izraela. I wtedy Jezus zrobił niesamowitą rzecz. W jednym zdaniu Jezus podsumował całą Biblię. Powiedział tak: będziesz miłował Pana, Boga swego, całym sercem, całą duszą i umysłem, odparł Jezus. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. A drugie jest podobne: miłuj bliźniego jak siebie samego. Kochani, organizm, którym my jesteśmy, Kościół, ma podstawowy cel, który Jezus wypowiedział w tym 22 rozdziale Ewangelii Mateusza. Naszym fundamentem jest miłość. Naszą podstawową prawdą, przez którą perspektywę, przez którą patrzymy, jest miłość. I naszym podstawowym celem, do którego Bóg nas powołał, jest miłość. Druga prawda, którą Jezus nam zostawił jako swojemu organizmowi, jako swojemu Kościołowi, jest zawarta w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale, który znamy na pewno wszyscy dobrze. Została mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie dla mnie uczniów ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich także przestrzegać wszystkich przykazań, jakie wam dałem, a bądźcie pewni, że jestem z wami zawsze, aż do końca świata. Jeśli zapomnimy, kochani, o tym, co jest najważniejsze, a łatwo jest zapomnieć o tym, co najważniejsze, wówczas wypełnienie tych zadań będzie tylko jednym wielkim ciężarem. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy nie zapominali o tym, co jest fundamentalne, o tym, co Bóg kocha. Abyśmy patrzyli na Jezusa, który zostawił nam te słowa. Jezusa, który kochał zgubionych, który kochał owce, który kochał Kościół, który kochał grzesznika. Jezusa, który nam pokazał, co jest najważniejsze w naszym życiu, w naszej roli jako chrześcijan. Kochanie ludzi i kochanie Boga. Łączenie ludzi z Bogiem. I kochani, to jest nasza najważniejsza rola, do której Bóg nas powołuje, a do której dzisiaj ja chciałbym zachęcić nas, abyśmy sobie przypomnieli tą fundamentalną prawdę, jaką jest miłość. Jeżeli rozbierzemy na części pierwsze te dwa fragmenty, które nam pozostawił Jezus, to kochani, z nich powstanie pięć celów, które, jeżeli będziemy je pielęgnować w swoim życiu jako wierzący, jako chrześcijanie, jeżeli będziemy rozwijać je w naszym życiu jako Kościół, jako organizm Jezusa Chrystusa, to zrealizujemy to, o czym pisał Paweł w liście do Efezjan, że ten organizm, którym jest ciało Jezusa Chrystusa, będzie w idealny sposób z sobą zsynchronizowany, będzie rozwijał się w atmosferze miłości i będzie rósł zdrowo. Co to znaczy być zdrowym w Chrystusie? Co to znaczy jako organizm rozwijać się zdrowo? Kochani, po pierwsze, to znaczy, że mamy wypełnić nasze pierwsze zadanie, które zostawił nam Bóg, a którym jest: kochaj Boga z całego serca. Kochaj Boga z całego serca. Co to znaczy? To znaczy uwielbiaj Boga. Naszym, kochani, pierwszym zadaniem jako wierzących jest uwielbianie Boga. Dlatego, że jeżeli zdamy sobie sprawę, jeżeli popatrzymy na początek, kiedy Bóg stworzył wszystko na tej ziemi, to wszystko sprowadza się do chwały, którą Bóg posiada i którą Bóg chce na końcu odebrać dla siebie. On stworzył nas po to, abyśmy Jemu oddawali chwałę. On stworzył człowieka po to, aby człowiek oddawał Jemu chwałę. I pomimo tego, że zgrzeszyliśmy, pomimo tego, że człowiek poszedł własną drogą, to Jezus przyszedł na świat, aby pokazać nam drogę do Ojca. Po to, aby na końcu tej drogi, abyśmy, kochani, oddawali Bogu chwałę. I to jest nasz pierwszy cel jako Kościoła, nasz pierwszy cel jako ludzi wierzących. Apostoł Paweł napisał w liście do Filipian, posłuchajcie: ufam, że cokolwiek się ze mną stanie, czy będę żył, czy też będę musiał umrzeć, przysporzę chwały Chrystusowi. Alleluja, kochani. To jest wyznanie człowieka, który ma perspektywę Boga pełnego miłości, który ma perspektywę Boga pełnego łaski. W liście do Filipian napisane jest, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano w niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby każdy język ku chwale Boga Ojca. Aby każdy język ku chwale Boga Ojca wyznawał, że Jezus jest Panem. Pierwszy cel dla Kościoła to jest uwielbianie Boga. To jest oddawanie chwały Bogu. Uwielbianie to jest nie tylko nabożeństwo, kiedy spotykamy się razem, kiedy przeżywamy wspaniałe chwile i świętujemy obecność Boga. To jest za mało, kochani. Uwielbianie to nie tylko niedzielne nabożeństwo. Uwielbianie to jest poddawanie swojego życia Chrystusowi, aby życie stawało się obfite i przemienione na wzór Chrystusa. To jest prawdziwe uwielbianie. Po to Chrystus umarł, abyśmy naszym przemienionym życiem oddawali Jemu chwałę. W Psalmie 15 rozdziale napisane jest: wtedy wzywaj mnie w dniu utrapienia, ja Cię uwolnię, a Ty mnie uwielbisz. Kochani, wszystko sprowadza się do uwielbiania i do oddawania chwały Bogu. Jak to czynił pierwszy Kościół? Kochani, moje słowo, które tutaj głoszę, jest powiązane z pokazywaniem na pierwszy Kościół Dziejów Apostolskich i patrzeniem przez pryzmat na to, jak my robimy to dzisiaj. Kościół pierwszych chrześcijan, Kościół Dziejów Apostolskich oddawał chwałę Bogu poprzez codzienne spotykanie się w świątyni, zbieranie w domach, aby w małych grupach łamać chleb i spożywać posiłek, a dzieląc się z nim z wielką radością i wdzięcznością gorąco chwalić Boga. Pierwszy Kościół chwalił Boga, bo pierwszy Kościół został przemieniony przez Ducha Świętego. Jak my chwalimy Boga dzisiaj? Jak my realizujemy ten cel? Czy nasze życie jest także przemienione? Czy nasze życie jest przemieniane? Czy poddajemy się pod przemieniający wpływ Ducha Świętego, oddając Jemu chwałę? Nasze życie musi oddawać Jemu chwałę. Kochani, drugi cel, który nam zostawił Jezus: kochaj bliźniego jak siebie samego. Naszym drugim celem jako chrześcijan, jako wierzących, jako społeczności jest służba i usługiwanie. Kochanie bliźniego może wyrazić się tylko poprzez służenie temu drugiemu bliźniemu. Poprzez spędzanie z nim czasu, poprzez okazywanie mu zainteresowania, poprzez okazywanie mu miłości, poprzez pomoc, poprzez angażowanie się, poprzez modlitwę, poprzez bycie bliskim, w bliskiej relacji z tą drugą osobą. Inaczej nie możemy zrealizować tego celu, który powiedział Jezus: kochaj bliźniego jak siebie samego. Kościół ma służyć. A to znaczy, że ty, droga siostro i drogi bracie, masz służyć. Masz służyć wszelkiego rodzaju potrzebom duchowym, emocjonalnym i fizycznym. Jak to robił pierwszy Kościół? Zobaczmy, Dzieje Apostolskie, 44, drugi rozdział, 44 werset. Wszyscy wierzący często spotykali się i dzielili wszystkim, co mieli. Sprzedawali swoje posiadłości, by wspomóc tych, którzy byli w potrzebie. Jeżeli jesteśmy Kościołem, który ma właściwą perspektywę Boga, którego fundamentalną wartością jest miłość, to taki Kościół, tacy wierzący, jako drugi cel będą realizowali służbę i usługiwanie, bo to jest nasze powołanie. I kiedy będziemy mieć to objawienie Bożej miłości, to kochani, będzie nam się chciało. Będzie nam się chciało angażować w grupy, będzie nam się chciało przychodzić na spotkania, będzie nam się chciało odpowiadać na wezwania, będzie nam się chciało, bo będziemy mieć w sobie tą fundamentalną prawdę, że Bóg nas ukochał i Bóg jest miłością. I my, oddając Mu to, co On nam dał, oddajemy Jemu, oddajemy drugiemu człowiekowi to samo. Tą najważniejszą rzecz, jaką jest miłość. Dlatego, kochani, zachęcam was do tego, do czego teraz próbujemy wspólnie razem tu budować. Spotykanie się, modlitwy, tworzenie grup. Dlatego, że te wszystkie elementy, one mają służyć tym pięciu celom, do których jesteśmy powołani, a które te pięć celów ciężko jest zrealizować samotnie. Przychodząc tylko na niedzielne, jakby nie było, fantastyczne spotkanie, ale to, kochani, jest za mało. Ja próbuję nas tu zmotywować i próbuję nam pokazać, jak bardzo ważne jest, abyśmy zmienili swoją, być może swoje podejście i zaczęli angażować się w coś więcej niż tylko przychodzenie w niedzielę na nasze fantastyczne spotkania. Drugi cel to jest: kochaj bliźniego jak siebie samego. Kochani, trzeci cel, który Jezus nam zostawił, to jest: idźcie i pozyskujcie dla mnie uczniów. Bez tego celu, bez tej misji, którą jest głoszenie dobrej nowiny, jest ewangelizowanie, Kościół nie będzie się rozwijał. To jest nasza misja. To jest nasza misja, kochani. Jezus zaprosił nas do współuczestnictwa w przyprowadzaniu ludzi do wiecznej Bożej rodziny. Jezus zaprosił nas do tego. Mamy mieć w tym swój udział. Nie ma bardziej znaczącej sprawy, dla której warto byłoby oddać nawet swoje życie. Już nie mówiąc o czasie, nie mówiąc o pieniądzach, nie mówiąc o swoim zaangażowaniu emocjonalnym. Jezus te słowa wypowiedział na samym końcu swojej ziemskiej misji. Powiedział: idźcie, bo macie w sobie tą fundamentalną wartość, jaką jest miłość. Bo patrzycie na świat przez tą samą perspektywę, jaką patrzy Bóg. Bo ja was przemieniłem. On mówi: idźcie na cały świat i pozyskujcie uczniów. Mało tego, on mówi, tak naprawdę w Grece napisane jest: idąc na cały świat. Czyli idąc tam, gdzie jesteś, w swoim miejscu pracy, w szkole, w szpitalu, w swojej rodzinie, na rynku, gdziekolwiek się znajdujesz, w pociągu, idąc, dzielcie się, głoście, mówcie, pozyskujcie uczniów. Jak to robił pierwszy Kościół? W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale napisane jest: codziennie modlili się w świątyni i zbierali po domach, a Bóg każdego dnia dodawał im tych, którzy przyjmowali Chrystusa i dostępowali zbawienia. Kochani, pierwsi chrześcijanie byli jak magnes, naładowani Bożym Duchem, naładowani Bożą mocą, i oni przyciągali ludzi, którzy byli wokół nich. Czy to nie jest wspaniałe? My także jesteśmy naładowani. My także jesteśmy nabuzowani Bożą mocą. I my mamy także przyciągać ludzi do Chrystusa. I to jest przywilej, to jest nasz cel życia, który jeżeli nawet stracimy na czymś innym, na naszych ambicjach, to ten cel jest najważniejszym celem dla naszego życia. Jeżeli wychodzimy na ryby tylko raz w tygodniu, w niedzielnym nabożeństwie, to złapiemy tylko tyle ryb, które są na tym miejscu, na nabożeństwie. Ale jeżeli będziemy wychodzić na ryby w miejscach, gdzie się gromadzą nasze grupy, których będzie coraz więcej i więcej, z każdym miesiącem będzie więcej tych grup, będzie więcej liderów, to kochani, dotrzemy do większej ilości ludzi. A to jest nasze powołanie, bo my mamy właściwą perspektywę patrzenia na świat, perspektywę patrzenia na Boga. Taki kawał mi się przypomniał odnośnie tych ryb. Siedzi sobie na brzegu trzech wędkarzy i łowi ryby, i tych dwóch jest takich marnych, nic z nim nie idzie, ale jeden z nich siedzi, zrzuca wędkę i nie czeka długo, wyciąga tą wędkę i łowi rybę. I znowu zahacza na haczyk, rzuca i po krótkiej chwili łowi rybę. I tych dwóch gości obok, mówi, nie wytrzymało i podchodzą do niego i pytają się: słuchaj, co jest takiego, że tobie się udaje za każdym razem, kiedy rzucisz wędkę, złapać rybę, a my tu siedzimy i nic? A on w odpowiedzi, zamiast im powiedzieć, mówi tylko: w końcu nic się nie dowiedzieli, odeszli na swoje miejsca i dalej łowią, ale takim samym skutkiem. Ten człowiek, ten wędkarz rzuca, ściąga ryba. Zarzuca i pojawia się ryba. Idą do niego za drugim razem i mówią: mi powiedz nam w końcu, gdzie leży ta tajemnica. I znowu ta sama odpowiedź. Nic więcej. Sfrustrowani wracają na swoje miejsca, gdzie łowią. I taki sam efekt. Tamci siedzą z kijami w wodzie, a ten gość za każdym razem, jak rzuca, tak wyciąga rybę. I w końcu już byli zdeterminowani, powiedzieli: nie, musi nam powiedzieć, bo inaczej nie ma sensu tutaj siedzieć. Idą do niego jeszcze raz i mówią: mi człowieku, powiedz nam, bo tutaj nie potrafimy patrzeć na to, jak ty łowisz, a my siedzimy i nic. I wtedy on zlitował się nad nimi i mówi tak: musicie trzymać dżownicę w ciepłym. Kochani, ten kawał ma swoje przesłanie. Czy nasze dżownice są trzymane w ciepłym? Na czym my łowimy, na ryby? Z czym my wychodzimy do ludzi? Uduchowię teraz ten kawał. Czy prawdy, którymi żyjesz, czy to twoje nabuzowanie jest świeże? Czy masz w sobie tą świeżą, ciepłą dżownicę, która przyciągnie inne ryby, które są wokół ciebie? Kochani, to jest nasz trzeci cel. Idźmy dalej. Czwartym celem, kochani, jest niesamowita rzecz, do której Bóg nas powołał. Ona opiera się na tym, co powiedział Jezus: chrzcząc w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wiecie, dlaczego chrzcząc? Dlatego, że chrzest jest symbolem przyłączenia się do społeczności. Chrzest jest świadectwem, którym osoba, która się chrzci, mówi całemu światu: ja należę tutaj, do tej społeczności. Dlatego czwartym naszym celem jest bycie w społeczności. Jest rozwijanie naszej społeczności. Dlatego, że Bóg nas powołał. Chrześcijaństwo, kochani, opiera się na czym? Na relacjach. Chrześcijaństwo nie może odbywać się w odosobnieniu. Chrześcijanin to jest człowiek, który musi łączyć się z innymi wierzącymi. Jak to robili pierwsi wierzący? Codziennie modlili się w świątyni i zbierali w domach, aby w małych grupach łamać chleb i spożywać posiłek, a dzieląc się z nim z wielką radością i wdzięcznością, gorąco chwalili Boga. Kochani, my chcemy wrócić do tego modelu. My chcemy także spotykać się tutaj i świętować co niedzielę i przeżywać fantastyczny czas. Ale my wiemy o tym, że oprócz niedzieli jeszcze jest 6 innych dni w tygodniu, w których Kościół musi tętnić życiem. I potrzebujemy tych grup. Potrzebujemy, aby grupy spotykały się po to, aby budować społeczność. Po to, aby realizować te pozostałe cele. Uwielbianie, odkrywanie swojej służby, bycie ze sobą nawzajem, ewangelizowanie. Jezus po tym, jak został ochrzczony, jak spędził 40 dni na pustyni, On powołał 12 apostołów. I co zrobił? Spędzał z nimi czas. Powołał swoją pierwszą grupę, w której miał społeczność z nimi. Jeżeli ta grupa była ważna dla Jezusa, to dla nas nie jest ważna? Ważna jest. Ważne jest, abyśmy spotykali się i mieli społeczność, bo chrześcijaństwo to są relacje. To jest miejsce, gdzie poznajemy się w innym środowisku niż tutaj, w ławkach czy nawet w kawiarence. Gdzie poznajemy swoje problemy, dzielimy się swoimi kłopotami, wstawiamy się nawzajem, ocieramy się o siebie, czasami niezbyt przyjemnie pachniemy i też to jest element doświadczania jeden drugiego. Na tym polega budowanie naszej relacji, gdzie z czasem sięgamy ponad tą powierzchnię, do głębi naszych relacji i poznajemy siebie głębiej i wstawiamy siebie ze sobą dogłębnie. Modlimy się o siebie nawzajem, pomagamy sobie nawzajem. O, do tego jesteśmy powołani. I kochanie, ostatnia rzecz, do czego powołał nas Jezus jako Kościół i jako wierzących. Jezus mówi: uczcie ich przestrzegać wszystkich przykazań, jakie wam dałem. Ostatni element, ostatni cel zdrowia, zdrowego fundamentu każdego życia chrześcijanina i życia Kościoła to bycie uczniem. Tego elementu nie może nam zabraknąć. To jest ten element, który sprawia, że jest to proces wzrastania, proces rozwijania w sobie bycia jak Jezus, zmiany naszego myślenia, odczuwania, działania. My nie tylko chcemy słuchać, nie tylko chcemy przyjmować, ale Jezus mówił: idźcie i czyńcie. Uczniostwo polega na tym, że zaczynam próbować stosować to, co Bóg do mnie mówi w moim życiu. I dopiero wtedy jest prawdziwy efekt nauczania. Kiedy zmienia się nasze życie. I wtedy, kiedy zmienia się nasze życie, wtedy automatycznie ja staję się magnesem dla innych ludzi, który przyciąga ich do Jezusa. To jest nasze miejsce. Jak to robił pierwszy Kościół? Pierwszy Kościół razem zbierali się, aby słuchać nauki apostolskiej, przełamywać chleb i wspólnie się modlić. Kochani, jesteśmy uczniami, ale aby być uczniem, ja muszę dać przyzwolenie, aby ktoś mnie nauczał. Ja muszę być gotowy do zmiany. Ja muszę chcieć się zmieniać na wzór Jezusa. To jest uczeń. Wtedy, kiedy jest gotowy poświęcić swoje ja. Gotowy jest poświęcić swoje ambicje, aby zmienić się na wzór Chrystusa. Bycie nie tylko słuchaczem, ale przede wszystkim stosować życie Słowo Boże w swoim życiu. Kochani, to jest to, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. To, do czego dzisiaj nawiązałem w listu do Efezjan, że cały organizm jest zdrowy i rozwija się w atmosferze miłości. Ja wierzę, że te prawdy nie tylko się odnoszą do Kościoła, ale przede wszystkim odnoszą się do naszego życia. Jeżeli zastosujemy te prawdy w naszym życiu, kiedy miłość stanie się tą podstawową, fundamentalną rzeczą, przez którą będziemy patrzeć na świat, kiedy pozwolimy, aby Bóg nam objawił tą miłość, którą On sam jest, kiedy na tym fundamencie postawimy tych 5 celów, że będziemy w społeczności i będziemy rozwijać społeczność, że będziemy gotowi na bycie uczniem, że będziemy chcieć służyć, będziemy chcieć mówić dobrą nowinę i ewangelizować. I wreszcie, kiedy będziemy swoim życiem uwielbiać Boga, wtedy będziemy zdrowymi wierzącymi i wtedy będziemy tworzyć zdrowy Kościół, który będzie rozwijał się, będzie rósł w siłę i w liczbę. I to jest nasze zadanie, kochani, jako Kościół, abyśmy cały czas trzymali się tej głównej rzeczy, którą jest miłość. Tej głównej rzeczy, którą są ludzie. Jeżeli nam jej braknie, kochani, jeżeli nam zabraknie tej prawdy, to wówczas będziemy zastanawiali się, dlaczego jest tak ciężko. Będziemy szukali przełomów. Będziemy mobilizowali się, aby być jeszcze bardziej aktywni. Będziemy być może coraz bardziej zabiegani. Ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, aby zamiast wytężać się, zamiast tracić cierpliwość, być może tracić wiarę, aby zastanowić się, o co w tym wszystkim chodzi. Jakie jest sedno tego wszystkiego, co się tutaj wokół dzieje? Bo zmaganie może być naszym największym wrogiem, jeśli nie będziemy mieli w sercu tego, kochani, co jest najważniejsze. Wówczas wszystko inne będzie proste. I kochani, zachęcam was, abyśmy zastanowili się nad tym, abyśmy prosili Boga, by naprawdę objawiał nam, byśmy mogli naszym sercem odczuć, byśmy mogli mieć w naszych sercach to przeświadczenie, że w tym wszystkim chodzi tak naprawdę o miłość. O miłość do Boga i o miłość do ludzi. O połączenie Boga z ludźmi. Do tego nas Bóg powołał. Abyśmy kochali się nawzajem, abyśmy inspirowali się nawzajem, abyśmy odnawiali swoją miłość, odnawiali swoją pasję dla ludzi, pasję dla Jezusa, który kochał kogo? Kochał zgubionych ludzi, kochał ubogich ludzi, kochał owce ludzi, kochał Kościół ludzi. My także mamy kochać ludzi i w tym wszystkim chodzi o miłość do Boga i do ludzi. Amen.